Jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Was bardzo serdecznie w odcinku numer 1 podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z jerzy.tv oraz
Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
Ja to myślę, Szymon, że my powinniśmy w ogóle nagrać odcinek podcastu o tym, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek podcastu.
Myślę, że...
Pomijam, że byłaby to incepcja i w ogóle, natomiast to byłoby chyba ciekawe.
No byłoby mega. To byłoby naprawdę dobrze i myślę, że jak już podcast będzie miał miliardy wyświetleń, to zapewne nie stanie się w tej galaktyce, to możemy taki odcinek spokojnie nagrać.
Nie zgadzam się na tego typu komentarze w ogóle. Niby dlaczego miliardów mielibyśmy nie mieć wyświetleń?
No ja oczywiście przesadzam. No, dlaczego miliardów? No bo chyba jeszcze nie ma podcastu na tym świecie, który ma miliard wyświetleń.
No i dlatego właśnie to będziemy mieć.
Okej, dobra.
Zaczynamy. Powiedz mi, Szymon, kim jesteś?
Jerzy, ja jestem marketingowcem. Prowadzę agencję marketingową, która nazywa się marketingprawa.pl, ale tak naprawdę z wykształcenia jestem prawnikiem, a z doświadczenia jestem marketingowcem, ponieważ tę agencję już prowadzę dobrych kilka lat i od tych kilku lat obsługuję kancelarie, przede wszystkim te tak zwane kancelarie średniego rozmiaru, ale też pełnię rolę kierownika marketingu w kancelarii Padpol, w kancelarii patentowej Padpol, jednej z większych i starszych kancelarii w Polsce. Dodatkowo prowadzę bloga pod tym samym adresem, co agencja, czyli marketingprawa.pl, i to też jest jeden ze starszych blogów na tym polskim rynku marketingowym i polskim rynku blogów marketingowych poświęconych marketingowi prawniczemu. Jerzy, a ty kim jesteś?
No więc ja jestem z wykształcenia filologiem romańskim, proszę ciebie.
Filologiem romańskim?
Tak.
No, czyli nagrywamy ten podcast już enty raz, a ja nie wiem, że ty jesteś filologiem romańskim.
Ha, ha, ha. Wiesz, bo to o to chodzi. Bo o to chodzi, żeby przy piątym nagraniu pierwszego odcinka, żebyś dowiedział się czegoś nowego i dzięki temu wzbudzi to w tobie entuzjazm.
No, w stu procentach. Entuzjazm poziom 100.
No poza tym interesuję się bardzo mocno aplikacjami ułatwiającymi życie, dobrą komunikacją. Od 10 lat prowadzę firmę, która robi różne rzeczy. Między innymi też częścią działalności tej firmy jest studio nagraniowe. Mhm. No a od niedawna jeszcze prowadzę vloga, którego też możecie sobie obejrzeć na jerzy.tv.
Okej.
No, gram w zespole rockowym i jestem biegaczem. O
tym zespole rockowym to kiedyś musimy porozmawiać, bo widziałem jakieś twoje filmiki na YouTubie, czy jakieś takie teasery waszych koncertów i wystąpień. To jest coś, co mnie bardzo interesuje, szczególnie, że widziałem jakieś, chyba wrzuciłeś gdzieś jakieś zdjęcie swoje stare z jakichś pierwszych nagrań, tak mi się wydaje. Siedzicie z zespołem na jakiejś kanapie. Zastanawiałem się, który to ty jesteś. Czy to ty ten profesjonalny, którego znam, czy powinienem sobie w głowie wyobrazić, jak wyglądałeś te 10 lat temu i znaleźć się na tym zdjęciu. Więc chyba mi się udało cię odnaleźć na tej fotce.
To dobrze. No, ja pamiętam, chyba to zdjęcie na Facebooku było wrzucone.
Chyba tak. Możliwe.
A to jest w ogóle jakieś zdjęcie, które ktoś tam wykopał inny, już nie pamiętam kto, i po prostu mnie tam oznaczył. Aha. W każdym razie tak, zespół rockowy to tam w sumie mam już od jakichś późnych lat 90., ale on tam w różne strony ewoluował, ale w sumie w takim głównym rdzeniu istnieje do dzisiaj. W takim razie zrobię taką marketingową wrzutę chamską, a mianowicie w najbliższy weekend właściwie, czwartek, piątek, sobota, będę na 3 koncertach.
Znaczy będziesz brał udział w koncertach, będziesz grał koncerty, czy
tak,
będziesz jako jedziesz publicznością?
Tak. Nie, będę grał.
Okej, będziesz supportem przed Rolling Stonesami?
No niestety nie, chociaż też próbowaliśmy to załatwić. Będziemy supportem przed Hunterem.
Okej. No, wybacz, to niewiele mi mówi.
Taki zespół grający metal, który 30 lat już w Polsce istnieje.
Okay.
No nic, to była chamska wrzuta marketingowa, a teraz wróćmy do tematu naszego odcinka.
dzisiejszy odcinek poświęcimy komunikacji w kancelarii. Ja mogę ci powiedzieć o takich moich doświadczeniach, zarówno tych wewnętrznych, jeśli chodzi o kancelarię, które ja mam, z racji tego, że pracowałem z kilkoma kancelariami, ale też kilka trochę doświadczeń związanych ze współpracy z kancelariami jako zewnętrzna firma. I od czego byś chciał zacząć?
No, na początek powiedz mi, jak jest twoja firma zorganizowana, w jaki sposób pracujesz?
To jest dosyć ciekawe, bo ja przyjąłem sobie takie założenie, że staramy się zorganizować firmę mocno online, czyli w sposób wirtualny. To nie znaczy, że nie mamy biura, to nie znaczy, że nie mamy się gdzie spotkać razem, czy spotkać z klientami. To oczywiście jest tutaj w Łodzi. Natomiast cały mój zespół pracuje w miejscach, w których chcę pracować i w czasie, w którym chcę pracować. Jesteśmy zorganizowani właśnie mocno wirtualnie. To, co powoduje, że do komunikacji na bieżąco między sobą i również z klientami potrzebujemy nowych narzędzi, znaczy nowych, mam na myśli takich narzędzi, których prawnicy zazwyczaj nie wykorzystują, bo jakoś z mojego doświadczenia wynika, że prawnicy skupiają się na wykorzystywaniu e-maila, którego wiem, że ty raczej nie lubisz, czyli uciekasz od maila. No więc, jak dobrze wiesz, kancelarie i prawnicy siedzą przede wszystkim na e-mailach, no i my też siłą rzeczy jesteśmy na e-mailach, ale we własnym sosie, we własnym zespole korzystamy, no zaraz poczekaj, niech pomyślę, na pewno korzystamy, na pierwszy rzut korzystamy z Facebook Messengera. Mhm. To jest narzędzie, gdzie mamy jakieś grupy, mamy własną komunikację między poszczególnymi osobami. I o tyle ten Facebook Messenger pojawił się dlatego dosyć naturalnie, przez to, że no wyobraź sobie, że obsługujemy, nie wiem, x stron facebookowych naszych kancelarii i prowadzimy jakieś reklamy.
Tak, jak prowadzicie strony na Facebooku, to jesteście już na Facebooku, więc to jest krótka droga do Messengera.
Tak, ale jest tutaj duży problem wynikający z tego, bo bardzo łatwo się zapomnieć i wiesz, odpisałeś coś na grupie, na fejsie, na Facebook Messengerze i nagle twoja myszka ląduje na samym feedzie Facebooka i zaczynasz scrollować jakiś filmik,
i coś automatycznie odpada. Tańczące koty i różne inne takie wideo.
Dokładnie tak. I nagle orientujesz się, że nie wiem, tam 15 minut twojego życia, które miałeś poświęcić na pracę, poszło gdzieś sobie. Tak, tak. I już nie wróci. Więc jest trochę minusów tego Facebook Messengera. No jakimś prostym rozwiązaniem jest to, że odpalasz go po prostu w nowym oknie i widzisz tylko tę konwersację, która cię interesuje, no ale siłą rzeczy, wiesz, ten fejsik się tam gdzieś odpala. No więc do bieżącej komunikacji oczywiście Facebook Messenger, no i on ląduje zarówno na telefonie, jak i na desktopie. Jest najczęściej używaną aplikacją do wewnętrznej komunikacji i bywało też, słuchaj, że ten Facebook Messenger służył w dwóch chyba przypadkach do sprzedaży. To znaczy prawnicy się kontaktowali przez Face'a właśnie, żeby zapytać o jakieś o usługi, czy o coś zapytać związanego z naszą firmą.
No to jest bardzo nowocześnie.
Prawda? Tego bym się nie spodziewał.
Powiedziałeś mi przed chwilą, że prawnicy siedzą na mailu, a tu proszę, kontakt sprzedażowy przez Messengera, to zapachniało San Francisco.
No może tak. Wprawdzie, tak jak powiedziałem, to były, wiesz, dwie sytuacje, więc promil tych zapytań, które spływają tą tradycyjną drogą mailową albo telefoniczną. Tak, bo mailową albo telefoniczną. No i jest ten Face, z którego my korzystamy i on tak naprawdę jest tylko wewnętrzny. To znaczy,
w sensie, jak mówisz Face, to masz na myśli grupy na Facebooku, jakieś takie zamknięte, które sobie potworzyliście,
tak? Grupy na Facebook Messengerze. To mam na myśli.
Okay.
I raczej tam nie ma komunikacji z klientami przez Facebook Messengera. No tak.
No więc komunikacja u nas w zespole jest face'owa. No i dzięki tobie ty mnie wprowadziłeś w Slacka, bo wiem, że bo ty korzystasz ze Slacka na co dzień.
Tak.
I z tego Slacka no jakoś zacząłem korzystać, ale bardzo wątpię, żebym go wprowadził na co dzień, przez to, że byłoby to kolejne narzędzie, którego musimy zacząć używać, a na fejsie jesteśmy codziennie.
No ale na Slacku nie będziesz miał tych tańczących kotów, które sprawią, że zmarnujesz 15 albo 30 minut swojego życia bezpowrotnie. Ja bym się zastanowił bardzo poważnie nad tym.
No to daj mi jakieś protipy, jak wprowadzić tego Slacka do zespołu.
Ja w ogóle jestem wielkim fanem Slacka, co się być może wiąże z tym, że kiedyś dawno temu, jak byłem trochę młodszy, to w ogóle mój kontakt z internetem się zaczął od czegoś takiego, co się nazywało IRC. Siedziałem sobie w laboratorium komputerowym po prostu na uczelni, na której studiowałem i tam się siedziało na IRC-u, a to były, no to były lata 90. jeszcze, to jakiś czas temu. A Slack jest bardzo podobnie skonstruowany do tego, jak IRC tak naprawdę wyglądał kiedyś. To znaczy, że jest zorganizowany wokół takich trzech rzeczy. Po pierwsze, można sobie stworzyć na Slacku kanały publiczne, czyli jeżeli dana, powiedzmy, organizacja, czyli taki team na Slacku się zdecyduje, no to tworzy sobie kanały, do których wszyscy mają dostęp, one są publiczne i wszystko, co jest tam napisane, widzą wszyscy.
Okej, okay. Czyli mógłbym sobie, nie wiem, jakiś kanał w kancelarii odpalić, który byłby no, w 100% publiczny, tak? Że jak ktoś chce się dostać do tego kanału publicznego, to jak gdzieś akceptuje i on ląduje i może sobie czytać albo pytać się nas o różne rzeczy.
Znaczy pod warunkiem, że jest to ktoś, kto jest dodany do twojego zespołu no na tak. Slacku. Aha, tak? Okay. Czyli to nie jest tak publiczne jak strona www, którą może obejrzeć każdy.
Tak, tak.
To jednak musi być ktoś, kto jest u was w zespole. No więc jak ja mówię publiczny, to publiczny w ramach zespołu.
Aha, okej. Okay.
Na przykład ty się decydujesz na to, żeby odpalić Slacka dla marketing prawa, no to robisz sobie ekipę czy team, który się nazywa marketing prawa, który będzie miał stronę marketingprawa.slack.com. Wysyłasz zaproszenie wszystkim swoim współpracownikom i jeżeli tworząc ten team na Slacku zdecydujesz się na to, żeby stworzyć kilka kanałów publicznych, to wszystkie osoby, które zostały do tego Slacka twojego zaproszone, od razu te kanały publiczne zobaczą. O.
A czy to znaczy, czy to jest tak, że ja muszę zaprosić nowe osoby, same te osoby się nie zaproszą, tak? Nie mogą
wysłać. Nie, same osoby się nie zaproszą. Okay. Znaczy tam są jakieś polisy, gdzie jeżeli ty na przykład masz w domenie marketingprawa.pl maila, to możesz zdecydować się, że wszyscy, którzy mają maila w domenie marketingprawa, mogą sobie wejść na tego Slacka i się sami zaprosić. Takie coś istnieje na Slacku, ale to nie jest tak, że ktoś z jakimś e-mailem kompletnie innym będzie to mógł zrobić, tak? To ty musisz wyjść z inicjatywą zaproszenia go do Slacka i jak pamiętasz, jak myśmy zaczęli ze sobą współpracować, to ja ci dałem zaproszenie do swojego prywatnego Slacka, tak?
Tak, pamiętam.
No, więc są kanały publiczne na Slacku, później można sobie stworzyć kanały prywatne, które będą ograniczone do niektórych tylko użytkowników z twojej ekipy. Czyli jeżeli na przykład w zespole marketingprawa.pl masz ludzi zajmujących się pisaniem stron www, jakichś tam deweloperów webowych, no to możesz sobie stworzyć kanał prywatny, który się nazywa web deweloperzy i tam będą tylko te osoby, które się tym zajmują i nikt inny jak gdyby z twojego teamu, z twojej organizacji nie będzie widział tego, co tam sobie wymieniają między sobą ci web deweloperzy.
Okej, rozumiem.
No. No i trzecia kategoria wiadomości, które można wymieniać na Slacku, to są wiadomości takie osobiste, tak? Czyli od użytkownika do użytkownika. Tak? Okay. Takie peer-to-peer.
Czyli taki, nie wiem, jakby nazwać jakieś gadu-gadu.
Wiadomości prywatne. To się nazywa wiadomości prywatne, tak? Natomiast możemy sobie wysyłać albo między jedną osobą a drugą, albo między jakąś mniejszą grupą. To znaczy można sobie stworzyć też ten ad hoc taki szybki kanał wymiany informacji pomiędzy niektórymi osobami bez tworzenia koniecznie jakiegoś kanału prywatnego.
Ja tam wspomniałem, że jak gadu-gadu i wyobraź sobie, że no, że to gadu-gadu widziałem przynajmniej w dwóch czy trzech kancelariach i to rzadko się zdarza, żeby wracać do gadu-gadu i jakieś kiedy odpalałem to gadu-gadu przy okazji współpracy z jedną kancelarią, to jakiś taki sentyment mnie wrócił mi, bo w czasach, no nie wiem, liceum chyba, no bo nie podstawówki, liceum, czy studiów z tego gadu-gadu korzystałem namiętnie. Zapomniałem w ogóle, że ten program istnieje i jakiś czas temu on się ponownie pojawił.
Jakiś czas temu to znaczy jakoś w zeszłym roku, czy
nie, to
5
było,
lat temu?
No było jakieś, no nie wiem, 3 lata temu. 2-3 lata temu.
Nie, no to fajnie. Tak.
2-3 lata temu,
fajnie,
potem
fajnie.
On sobie...
Gadu-gadu swego czasu to była potęga komunikacyjna.
No potęga i ten dźwięk, wiesz, ten jingle taki, który się włączał, jak przychodziła nowa wiadomość i to okienko wyskakujące, no mega to gadu-gadu było. Strasznie żałuję, że go nie ma, czy jakiejś takiej polskiej, czy jakiejś takiej odświeżonej wersji gadulca tak zwanego nie ma. Chociaż coś słyszałem, jakieś pogłoski, czytałem jakiś artykuł, czy jakiś lead mi się pojawił, jak to teraz się dzieje, że ma być odświeżane, czy że jakiś nowy kapitał, coś takiego, nie chcę tutaj...
Znaczy, wiesz, Szymon, no, marka gadu-gadu jest dosyć silna, tak, natomiast no, czy gadu-gadu jako narzędzie do komunikacji jeszcze zawalczy, to moim zdaniem nie bardzo, tak, bo już...
No sentyment jest ogromny, no.
Sentyment jest ogromny, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z naszą klasą, tak, że wszyscy byli kiedyś na naszej klasie, a później w pewnym momencie wszyscy się przenieśli na fejsa i teraz wszyscy są na fejsie, więc z tym gadu-gadu to też będzie ciężko, bo ono będzie musiało właśnie konkurować na przykład z Facebookiem, tak? Zobacz, no nawet ty używasz Facebooka, chociaż w sumie...
Tak.
No.
Tak, tak, tak.
Kiedyś tam byłeś
może
na tym
jakimś,
gadu-gadu,
wiesz,
tak?
Na fali jakiegoś sentymentu, jak Frugo wróciło. No i wśród narzędzi komunikacyjnych jeszcze jest Skype, no ale to jakby nie ma tutaj jakiejś wielkiej wiedzy po stronie tego Skype'a, on po prostu jest jednym z narzędzi, z których się korzysta. Jeżeli o mnie chodzi, to ja mógłbym zostać, chętnie bym odpuścił sobie Facebook Messengera, dlatego że ściąga uwagę w inne miejsca i powoduje, że ta efektywność pracy może być niższa i mógłbym przerzucić się na inną apkę, która sobie gdzieś tam działa. To zapewne mógłby być Slack i tutaj mógłbym się opierać na twoim doświadczeniu, bo ono jest ogromne, jeśli chodzi o Slacka. I może coś więcej powiesz jeszcze o Slacku? Jak to...
Wiesz co, no ja ci powiem tak, ja jestem w ogóle wielkim fanem Slacka i bardzo dawno temu się nim zainteresowałem, jak jeszcze to było takie narzędzie bardzo niszowe, znane w środowisku programistów i dopiero powolutku zaczynało się jakoś rozprzestrzeniać w inne miejsca. I ponieważ prawdopodobnie też zadziałał trochę sentyment, tak, że ten Slack jest zorganizowany podobnie do tego IRC-a, tak, no to stwierdziłem, kurczę, to jest strasznie fajne narzędzie, spróbuję. I spróbowałem tego Slacka wdrożyć u siebie w rodzinie.
Okay.
Na zasadzie takiej, że w pewnym momencie zmusiłem wszystkich z mojej najbliższej rodziny do tego, żeby przestali wysyłać do mnie maile, przestali wysyłać do mnie SMS-y, tylko zaczęli się ze mną komunikować na Slacku. I trochę czasu minęło, zanim wszyscy to zaadoptowali, no bo wiadomo, że ludzie różni wiekiem i tak dalej. Natomiast udało się to zrobić i w tej chwili mamy całą komunikację rodzinną tak naprawdę zrobioną na Slacku.
Komunikację rodzinną na Slacku, czyli można to przełożyć sobie na komunikację kancelaryjną na Slacku.
Oczywiście, no każdy zespół, w sensie rodzina też jest jakimś tam zespołem, także to są jakieś doświadczenia, które spokojnie można dalej na przykład w kancelariach wdrażać. I to, co jest fajne, to jest to, że jeżeli mamy, znaczy jest pierwsza jedna ważna uwaga przy okazji w ogóle rozpatrywania Slacka, czy to w swojej firmie, czy w życiu prywatnym. Slack jest darmowy, ale należy pamiętać o tym, że w darmowej wersji historia wiadomości, którą można przeszukiwać, jest ograniczona do 10 tysięcy wiadomości tylko.
Okej.
Ja mówię tylko, bo to się wydaje, że to jest ogromna liczba, natomiast to się dosyć szybko kończy i jeżeli chcemy mieć możliwość wyszukiwania całej jak gdyby konwersacji zgromadzonej od początku istnienia naszego Slacka aż do dziś, no to w pewnym momencie stajemy przed wyborem jednak tej wersji płatnej, w której nie ma takiego ograniczenia. Ale z mojego doświadczenia by wynikało, że absolutnie warto jest taką cenę płacić, bo Slack ma bardzo fajną wyszukiwarkę i, no i to się po prostu opłaca finalnie. Druga sprawa jest taka, że poza tym, że zależało nam na tym, żeby mieć komunikację rodzinną zorganizowaną w jednym miejscu, to zależało nam też na tym, żeby mieć możliwość wymieniania nie tylko wiadomości tekstowych, które spokojnie można wymieniać na przykład z Facebook Messengerem, którego wspomniałeś, albo właśnie tak. SMS-ami, czy tam jakimiś innymi tego typu komunikatorami. Natomiast nam zależało też na tym, żeby mieć możliwość wrzucania tam innych rzeczy, czyli jakichś plików, PDF-ów na przykład z jakimiś dokumentami, zdjęć i żeby dało się na przykład też wokół tych plików dyskutować. Czyli i to Slack nam bardzo ładnie też ogarnia, w sensie takim, że jesteśmy w stanie na przykład z żoną sobie podyskutować na temat, nie wiem, polisy ubezpieczeniowej naszego domu na kanale, na którym takie polisy sobie wrzucamy co roku i wokół danego PDF-a z ofertą od ubezpieczycieli możemy sobie po prostu poczatować. No czego w SMS-ie nie zrobisz? Co w Facebook Messengerze można zrobić, ale nie jest to dyskusja, która jest zorganizowana wokół tego załącznika, tylko to bardziej prawda. W tym streamie wymienianych wiadomości po prostu gdzieś się pojawi ten załącznik i jeżeli będziesz chciał do tego wrócić za rok, to prawdopodobnie będzie ci ciężko odnaleźć ten załącznik.
No tak, czyli przekładając to na takie życie praktyczne każdej kancelarii, można wyobrazić sobie, że no nie wiem, draft jakiejś umowy ląduje na Slacku i wokół tego dokumentu, który został wysłany na Slacku, można prowadzić dyskusję.
No można prowadzić dyskusję, to się zgadza. To też nie do końca będzie takie narzędzie, w którym później można dalej edytować ten dokument, bo, no bo nie, no bo to jest tylko załącznik, który jest dodany do jakiegoś miejsca, w którym się jednak dyskutuje, czyli no, należy pamiętać o tym, że Slack jest jednak przede wszystkim narzędziem do komunikacji.
Okay.
To nie jest narzędzie do draftowania dokumentów wspólnie i takich tam rzeczy, ale na zasadzie wrzucenia dokumentu i wymienienia się uwagami odnośnie niego, jak najbardziej tak.
Okej.
Natomiast to, co mi się najbardziej podobało tak od samego początku w Slacku, to jest to, że ja zobaczyłem światełko w tunelu, jeśli chodzi o Slacka, w zakresie zrobienia sobie trochę porządku z komunikacją mailową.
To znaczy?
Bo tak jak wspomniałeś dzisiaj trochę wcześniej, ja nie lubię maila. Ja uważam, że mail jest dosyć nieskutecznym nośnikiem komunikacji w dzisiejszym świecie. Aha. Z tego powodu mi się trochę kojarzy mail w XXI wieku jak taka poczta starego typu na zasadzie kartki złożonej i włożonej do koperty i wysłanej. Że to już jest taka bardzo oficjalna komunikacja, wymagająca dużo wysiłku po stronie osoby piszącej i nadającej tę komunikację, wymagająca też dużo wysiłku po stronie osoby odbierającej tę komunikację, tak?
No tak, tam lecą wszystkie stopki, tam lecą wszystkie jakieś notyfikacje, jakieś
nagłówki, stopki, no tak. to jest jednak coś, co nam zastępuje trochę korespondencję pisaną, więc no pisze się, szanowny panie, dzień dobry, trzeba się przywitać, trzeba coś tam opisać, nasz problem, na końcu trzeba się pożegnać, właśnie jest stopka, jest jakiś disclaimer, to jest wszystko takie ciężkie.
Uszanowania.
Druga sprawa jest taka, że no, ta komunikacja mailowa, każdy z nas, a szczególnie istniejących w biznesie, doskonale sobie z tego zdaje sprawę, jej strasznie dużo jest, tak? W sensie tym mailem przychodzą i zapytania ofertowe, przychodzą jakieś tam oferty handlowe od kontrahentów, przychodzą różne statusy odnośnie różnych usług, które mamy, jakieś powiadomienia z naszego banku, no mnóstwo tego bardzo różnorakiego komunikatu przez maila przechodzi. I to, co na przykład, to gdzie ja zauważyłem jakieś światełko w tunelu dla siebie, to jest to, że wywalając część komunikacji z maila na Slacka, robi mi się trochę bardziej porządek w mailu. W sensie, oczywiście, żeby mieć porządek w mailu, no to trzeba po pierwsze ogarnąć wszelkiego rodzaju właśnie statusy, wszelkiego rodzaju powiadomienia, wypisać się z newsletterów, których nie czytamy. I to są takie rzeczy, które trzeba zrobić. I na przykład ja poświęciłem na to ostatnie 3 lata tak naprawdę, żeby się ze wszystkich newsletterów... Ostatnie 3 lata, żeby się powypisywać ze wszystkich newsletterów, które do mnie przychodziły.
No słuchaj, może łatwiej było po prostu zmienić adres skrzynki i wtedy byś miał...
No ale nie chciałem tego robić. Okay. W sensie, ja zmieniłem adres skrzynki, ale jak gdyby no, stare adresy są przekierowane, także No nieważne. No ważne, że to naprawdę mi zajęło 3 lata.
Dobra,
druga
dobra.
Sprawa jest taka, że przy okazji właśnie ogarniania, znaczy robienia porządku z tymi mailami, chodziło też o to, żeby część takiej komunikacji bardzo nieformalnej, jaką ja miałem z członkami mojej rodziny, tak, no, typu to wiadomości, które się sprowadzały do tego, żeby odpowiedzieć tak, nie na jakieś zapytanie, albo żeby zaproponować jakiś termin spotkania, czy coś tam. To są takie rzeczy, których ja nie potrzebowałem mieć na mailu, a dosyć często wcześniej takie rzeczy były ustalone na mailu. Że, nie wiem, zastanawialiśmy się, gdzie się wybrać na wakacje, no to po prostu szły maile. I teraz był problem taki, że o ile to nie była komunikacja, która była rozwiązana w przeciągu tam jednej odpowiedzi, no to przy następnych jakichś odpowiedziach narażaliśmy się na ryzyko, że ktoś nie kliknął na przykład odpowiedz wszystkim, tylko odpowiedział
ostatniej
osobie w wątku. I koniec. I cała sytuacja, cała komunikacja się rozsypywała, bo nagle część ludzi, którzy byli w tym mailu, była pominięta, tak? Więc ktoś tam inny musiał to zauważyć i musiał wrócić do wątku, czyli wrzucić z powrotem te osoby, które były gdzieś tam w kopii, żeby one były z powrotem powiadomione. Z drugiej strony też dosyć często zauważyłem, że właśnie to jest kłopotliwe, jeżeli dostaje się dużo maili i pośród tych różnych maili ważnych i mniej ważnych nagle jest jakieś zapytanie od kogoś, które tak naprawdę wymaga tylko powiedzenia tak albo nie, albo pasuje mi, albo mi nie pasuje.
To prawda.
Ale bo to gdzieś tonie jednak w tym całym No?
To spójrz, że wchodzę ci w słowo, no ale jak się przejrzy te maile, które się wysyła, no to większość komunikacji jest taka dość krótka i taka właśnie opiera się na stwierdzeniach czy na komunikatach tak, nie, pasuje mi, ten termin jest okej, ten termin nie jest okej, znajdźmy inny termin. Czyli...
Nie, no tak, no dlatego też ci powiedziałem, że już w tej chwili mi się jawi trochę e-mail jako taka właśnie korespondencja oficjalna wkładana do koperty i wysyłana za pomocą starego typu poczty zwykłej, bo oczywiście jest wykorzystanie dla maila takie, żeby napisać coś bardziej złożonego i wtedy to faktycznie powinno pójść mailem. Natomiast jeżeli to jest kwestia zapytania kogoś o termin, zaproponowania spotkania, spytania się o zgodę, ustalenia tego, czy komuś jakiś pomysł się podoba, czy nie, no to jest zbyt ciężkie, znaczy odwrotnie, to nie jest zbyt ciężkie, tylko to jest zbyt prosta i wymagająca natychmiastowej reakcji komunikacja, żeby ją umieszczać w mailu, żeby ją pakować na ten papier z nagłówkiem, tak, ze wszystkimi stopkami oficjalnymi, składać tę kartkę, wkładać ją do koperty i naklejać znaczek. Po prostu nie, no bo to powinno się załatwić szybko. No i teraz, żeby nie robić tego telefonicznie, bo można kogoś wybić z jakiegoś spotkania, z jakiejś rozmowy czy z czegoś tam, no to tutaj właśnie przychodzi z pomocą jakiś komunikator. I wydaje mi się, że Slack pod tym kątem jest super, bo daje to możliwość na przykład zorganizowania się tak, jak ja się zorganizowałem, że w pewnym momencie poprosiłem rodzinę o to, że przestańcie się ze mną komunikować SMS-ami i mailami, zaczynamy na Slacku. I na przykład mogłem sobie wtedy wyłączyć kompletnie powiadomienia maili,
okay.
a zostawić włączone powiadomienia na Slacku. I wiedziałem, że jeżeli ktoś się mnie spyta na Slacku o coś prostego, na zasadzie obiad u babci w sobotę, pasuje ci czy nie, to ja mogę odpisać nie. Ja to zrobię w sekundę z mojego telefonu, bez konieczności odpalania klienta poczty, bez konieczności ściągania tej poczty, tak, bez konieczności przebijania się przez różne inne rzeczy, które tą pocztą do mnie przychodzą. I to się bardzo dobrze sprawdza i wtedy to mi automatycznie kategoryzuje w jakiś tam sposób przychodzącą komunikację.
Okej. Okay. Czyli tak samo moglibyśmy sobie, kancelaria mogłaby sobie ustawić różne kanały do różnych tematów. No, na przykład jakiś element, coś związanego z administracją, coś związanego z obsługą jakiegoś klienta i dyskusję na jednym czy na kilku kanałach właśnie w ramach konkretnego tematu. Czyli jeśli dobrze cię rozumiem, w kancelarii mógłbym na przykład, nie wiem, zaprząc zespół administracyjny, który miałby swój kanał i na tym kanale by się, no nie wiem, tam wymieniali, czy pisali sobie no jakieś, no po prostu by prowadzona była komunikacja. ale mógłbym też sobie wyobrazić, że na przykład jest kanał Potencjalni Klienci i tam jest rozmowa o szansach sprzedażowych, czy o nowych klientach. Czy tak? To dobrze, że się rozumiem?
No tak, oczywiście, znaczy można tak to zrobić, natomiast tutaj płynnie przeskoczyłeś z jednego aspektu Slacka do drugiego, czyli ja trochę mówiłem o tym, w jaki sposób Slack rozwiązuje problem osoby, która jest zawalona komunikacją mailową, tak? Okay. Że umożliwia stworzenie jakiegoś nowego miejsca do komunikacji, które będzie innym miejscem niż mail i dzięki temu umożliwia trochę uporządkowanie tego, co do nas przychodzi mailem. To, o czym ty opowiadasz, to jest to, w jaki sposób już w ramach istniejącego Slacka można sobie dalej skategoryzować te wiadomości. I to jest bardzo dobry pomysł, tak? Bo jeżeli dostajemy dużo różnorakiej komunikacji na mailu, to tak naprawdę wszystko jest mailem. O ile ktoś nie usiądzie i bardzo dużo czasu nie poświęci na to, żeby sobie tworzyć jakieś filtry i żeby ta przychodząca korespondencja trafiała w różne podfoldery i się jakoś sama sortowała, to wszystko leci do jednego worka, tak, którym jest inbox. Natomiast na Slacku, ponieważ na dzień dobry, jak się ustawia taką, ten team na Slacku, to trzeba się zastanowić, jakie tam będą kanały, no to można od razu na dzień dobry się zastanowić i powiedzieć sobie, no to potrzebuję 4 takich kanałów i na każdym z tych kanałów będzie inny typ komunikacji. Rozumiem. To jest to, o czym ty powiedziałeś, tak najbardziej, tak.
Powiedz mi, jakie dodatkowe narzędzia można połączyć ze Slackiem? Czy wiesz, że ja pamiętam, czy kojarzę, że można spiąć tam na przykład Trello, z którego ja korzystam, ale pewnie wyobrażam sobie, że można spiąć multum innych narzędzi i na bieżąco w pracy każdej firmy, czy to kancelarii, czy nie wiem, biura ubezpieczeniowego, czy no, jakiejkolwiek innej firmy, czy software house'u, to można korzystać z wielości narzędzi, i Slack staje się takim trochę kombajnem.
Znaczy tak, no to jest też jedna z zalet Slacka, że można go zintegrować z bardzo wieloma różnymi innymi aplikacjami. Taka integracja, z której my w rodzinie bardzo często korzystamy, polega na tym, że na jednym z kanale na Slacku publikują się regularnie nasze spotkania, znaczy w sensie spotkania z naszych kalendarzy, ale te spotkania, które mają ustawiony specyficzny status. I dzięki temu jesteśmy wzajemnie powiadomieni o tym, kto gdzie jest.
Okay.
Bez konieczności robienia tego ręcznie. I to jest taka bardzo prosta integracja z Google Kalendarem, której po prostu używamy.
Teraz, czyli,
ale tych aplikacji, z których można korzystać na Slacku, jest bardzo dużo. Jest Trello, o którym powiedziałeś, które w pospięciu ze Slackiem powoduje, że jakaś tam zmiana na kartach, na Trello jest publikowana na wybranym kanale na Slacku.
Tak.
Jest też, no jest bardzo tego wiele, jest cały taki, jakby to nazwać, no App Store tyle tylko, że tam zazwyczaj są darmowe te aplikacje na Slacku, z którego można korzystać. Można też oczywiście zintegrować ze Slackiem różnorakie chmury przechowywania dokumentów typu Dropbox, Google Drive i tak dalej, więc jeżeli ktoś z tego korzysta, to też można łatwo na Slacka wrzucać pliki albo linki nawet do tych plików, czyli nie uploaduje się tych plików. Oprócz tego, że można Slacka spiąć z różnymi aplikacjami, takimi jak na przykład Trello czy kalendarz Google'a, no to też można używać takich tak zwanych botów, czyli jakichś takich sztucznych tworów, z którymi można sobie rozmawiać. No i w ogóle Slack posiada swojego własnego bota, który na dzień dobry jest skonfigurowany i funkcjonuje, który na początek przygody ze Slackiem tak naprawdę służy temu, żeby Slack w ten sposób przekazywał użytkownikowi różnorakie informacje, natomiast można tego bota sobie jakoś tam spersonalizować. Na przykład to, co jest fajne i co mi się bardzo na Slacku podoba, to można kazać temu botowi odpowiadać w specyficzny sposób na jakieś słowa, które się na danym kanale pojawią.
No, na przykład?
I na przykład można, ja sobie to zrobiłem dla swojej firmy, można sobie wpisać dane do faktury, których się często używa na stacji benzynowej czy gdzieś tam. I mając Slacka w kieszeni na telefonie, wystarczy na dowolnym kanale wpisać dane do faktury i się wyświetlą dane do faktury, bez konieczności szukania po kieszeniach wizytówki, pieczątki czy takich rzeczy.
Czyli jak sobie jakiś, no nie wiem, goniec czy ktokolwiek inny chodzi po mieście, kupuje, robi zakupy administracyjne, papier, długopisy, tym podobne rzeczy, zapomni danych do faktury, to po prostu wpisuje sobie na Slacku no, coś, co mu zadaliśmy wcześniej, temu Slackowi, na przykład dane do faktury, tak. I dostaje bach informacji i nie musi odpalać strony kontakt i przy okazji niszczyć statystyk odwiedzin strony.
Dokładnie. No, druga sprawa też jest taka, że w ten sposób można sobie zaprogramować tego Slack bota, żeby odpowiadał na różne inne rzeczy, na przykład jeżeli wpiszemy, nie wiem, komórka dziadek, no to się wyświetli komórka do dziadka, no i różne takie inne rzeczy. Czyli można nawet go trochę traktować jako taką szybką pomoc w odnajdywaniu najczęściej szukanych informacji, tak? Uwaga, bo to też nie jest jakieś takie bardzo dynamiczne narzędzie, w sensie takim, że no to musi być konkretna fraza.
No dobra, ale wiesz, no...
To nie może być komórka, imię i nazwisko jest dynamicznie pobierane z jakiejś bazy. Znaczy być może ktoś napisał już taką aplikację, ale tak standardowo Slack tego nie pozwala w ten sposób zrobić. To musi być konkretne słowo, tak jak właśnie dane do faktury, znaczy konkretna fraza. Dane do faktury jest konkretną frazą.
Rozumiem, rozumiem.
Komórka dziadek jest konkretną frazą.
Okej. No to... To jest ciekawe i możemy zdradzić chyba już teraz, że jednym z naszych gości w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, o której nie możemy jeszcze powiedzieć, będą prawnicy czy zespoły, które na co dzień korzystają ze Slacka w kancelariach, więc będziemy mogli posłuchać jeszcze doświadczeń takich z pierwszej ręki, jeśli chodzi o Slacka w kancelarii. No ale Slack to nie jest jedyne narzędzie, z którego ja korzystam, czy ty korzystasz, bo u mnie do komunikacji jeszcze, wyobraź sobie i to w zespole, i to również poza zespołem, jest narzędzie, które się nazywa Trello. Ja jestem jego gorącym fanem. I z Trello korzystamy w kilku miejscach, czy na kilka sposobów. Wewnątrz zespołu, czyli w naszej organizacji korzystamy z Trello po to, żeby zarządzać projektami, czyli w jednym miejscu są zebrane informacje o tym, co się dzieje danego klienta, czy jaki projekt jest właśnie realizowany, czy jaki content teraz jest wrzucany, czy jaki będzie wrzucony w najbliższym czasie. Więc tutaj zadań to Trello przyjmuje bardzo dużo, ale też staramy się zachęcać samych klientów do tego, żeby korzystali z Trello i korzystamy z tego na zasadzie współdzielonej. To znaczy...
Szymon, a przepraszam, że ci przerwę. Możesz opowiedzieć trochę, jak jest zorganizowane Trello? W sensie tego, jak wygląda w ogóle aplikacja?
Oczywiście, to są rzeczy, od których powinniśmy wyjść. I Trello jest narzędziem webowym, jeśli chodzi o komputer i o desktop, ale też jest apką, jeśli chodzi o iOS czy Androida, więc do pobrania w wielu różnych miejsc. Trudno opisać, jak ono wygląda słownie, łatwiej sobie to po prostu zobaczyć, wklepać trello.com i intuicyjnie się zrozumie, o co chodzi, ale w dużym takim skrócie Trello posiada tablice. Tablice, które są nazywane, mogą to być konkretne projekty czy jakieś zadania. W ramach tablicy tworzy się listy, wokół których można prowadzić dyskusje, umieszczać pliki, dodawać terminy realizacji konkretnych zadań. I co ciekawe, te listy, które się tworzy, można przesuwać od tak zwanej lewej do prawej, tym samym zmieniając ich status, który się im nada. Nie wiem, czy ten opis jest wystarczająco dobry i czy mogłeś sobie wyobrazić, jak wygląda Trello dzięki temu opisowi.
Nie, no, już trochę sobie wyobraziłem. Dziękuję ci bardzo.
I mam nadzieję, że słuchacze też sobie wyobraziliście, jak działa Trello. Ogromnym plusem jest to, że on po prostu jest, to narzędzie jest bardzo intuicyjne, przynajmniej dla mnie. Proste na wielu narzędziach, na wielu urządzeniach można je
odpalić. Bo to trochę wygląda tak, jak przyklejanie post-itów, które są na ścianie z jednej strony na drugą,
idealnie,
zależnie od tego,
idealnie.
Co się dzieje, tak?
Tak, czyli wyobraźmy sobie, że naszą tablicą to jest lodówka w kuchni, do której przykleiliśmy jakieś magnesiki, czy właśnie post-ity i przesuwamy je od lewej do prawej, gdzie od lewej to znaczy im bardziej po lewej, tym mniej zrobione, a im bardziej po prawej, tym bardziej zrobione. No i już. I to chyba... No,
tak działa Trello,
tak
proszę
działa,
Państwa.
Tak działa Trello. I można jest to Trello można wykorzystywać do wielu rzeczy. To znaczy kancelarie, przynajmniej te, z którymi ja miałem przyjemność pracować, korzystają z Trello raz przy zarządzaniu treścią, Czyli wyobraź sobie, że kancelaria ma kilka kanałów komunikacji. Niech to będą, nie wiem, 3 blogi plus 1 Twitter plus 3 fanpage, jeszcze LinkedIn i prywatne LinkedIn, nie wiem, 20 osób. No więc, okay, żeby spiąć komunikację i wiedzieć, że we wszystkich miejscach, w tych miejscach poszedł komunikat, który my chcemy, żeby poszedł, i żeby wiedzieć, że poszły grafiki również takie, jak powinny pójść, no to Trello do tego sprowadza się idealnie, bo możesz sobie wyobrazić, że pierwszy post-it, który jest najbardziej po lewej, zawiera pomysły na komunikację, a kolejne przesuwane w prawo zawierają informacje o tym, czy już zostało opublikowane, czy zgodziliśmy się na, czy wiesz, czy zespół zgodził się na konkretną treść komunikatu, no bo zakładając, że przynajmniej tak u nas jest, u nas w agencji, że publikujemy posty w imieniu klienta na ich LinkedInach prywatnych, czyli nie tylko na tych służbowych, gdzie jest kancelaria, ma swój, ma swojego LinkedIna, tak zwany company page.
Okej, czyli też na każdym LinkedInie każdego jak gdyby z pracowników firmy, tak?
Tak, zazwyczaj są partnerzy kancelarii, okay, już nie zarządzamy pracownikami czy poszczególnymi prawnikami, no chyba, że w przyszłości coś takiego się pojawi, póki co to są najczęściej partnerzy kancelarii.
No tak, okej, rozumiem.
No i w jakimś miejscu partner kancelarii musi przeczytać to, co mu zaproponowaliśmy. Często to dzieje się na mailu, ale równie często dzieje się to na Trello. Czyli czyta, widzi grafikę, jaką chcemy podpiąć pod post, no i może dać od razu komentarz, że to mu się podoba, albo nie podoba, albo tu jest literówka, albo brakuje przecinka, albo no nie wiem, milion innych spraw, albo dajcie takiego linka, albo linka w innym miejscu, bo mi się tak podoba. No i tak to działa, to widzą osoby w zespole, widzi klient. No dzięki temu, wiesz, nie dostaję tego maila, że jest jakiś problem czy błąd, tylko sobie wchodzę na Trello, widzę historię dyskusji w jednym miejscu nad jednym plikiem czy nad jednym postem i wiem, kiedy on się pojawia, zostanie wrzucony online. No i wiem, że jest zaakceptowany przez klienta albo nie. No i tak to działa do zarządzania treścią.
To też ma duży plus taki, że ktoś, kto nagle sobie wejdzie do tego procesu po jakimś czasie nieobecności, może sobie zerknąć na tą tablicę na Trello i zobaczy od razu, które komunikaty jeszcze czekają do zatwierdzenia, które już zostały zatwierdzone, które już zostały opublikowane. No jak gdyby można się szybko zapoznać ze stanem bieżącym projektu.
Dokładnie tak. I wiesz, co ważne, można też to spiąć oczywiście z kalendarzem, bo Trello ma wewnętrzny kalendarz, który też łączysz z Google Kalendarem, czy iCalem, czy no, kalendarzem w Macu, czy kalendarzem w Outlooku. No więc to samo może ci od razu lądować na, nie wiem, korzystasz z Outlooka, korzystasz z Google Kalendara, więc to samo może ci lądować w różnych innych miejscach, znaczy te same powiadomienia i te same terminy.
No to zaczęło się opowiadać o czymś, co się w Trello nazywa power-upami, a tak, oprócz tego kalendarza, jakie jeszcze znasz inne power-upy?
Tak, Trello ma swoje power-upy. Jest ich kilka. Ja dodaję do Trello również power-up udostępniony przez narzędzie Toggle, bo Toggle to jest również apka webowa i telefonowa i na smartfony, która mierzy czas. To tak, no mierzy czas. To nie jest stoper, bo po prostu mierzy...
No nie, no w sensie mierzy czas taki, na podstawie którego później wystawiasz bardzo tłuste faktury swoim klientom,
dokładnie,
rozumiem.
Dokładnie tak, tak. I wystawiam faktury. Więc dołączam Toggle. To jest jeden power-up. Dołączam Google Drive'a, bo również mogę spiąć to Trello z Google Drive'em. I z ciekawych power-upów jest taki power-up, który się nazywa Aging Cards, czyli stare karty, które już mają jakieś, które są na karcie już dosyć długo, one zaczynają blaknąć, czyli...
A to jest bardzo fajne, bo dzięki temu można zobaczyć, o jakich tematach się zapomniało.
Tak, tak, tak. Tych power-upów jest naprawdę dużo. Są takie power-upy, które służą tylko deweloperom. Ja ich nie znam, nie umiem, w ogóle się w to nie pakuję, więc najczęściej korzystam z Toggle'a, który mierzy mi czas i wiesz, od razu tworzy projekt z danej karty. z Google Drive'a, z kalendarza, no i z tych aging cards. Tam jest jeszcze kilka innych. No te są te, z których ja najczęściej korzystam. I ich używam. Na co dzień tak naprawdę. Tak.
A powiedz mi jeszcze, czy korzystasz z takich aspektów Trello, jak na przykład robienie na danej karcie, checklisty różnych rzeczy do zrobienia?
No tak, to jest coś bardzo ważnego. Niedawno, słuchaj, mieliśmy tak, że robiliśmy konferencja dla naszego klienta, która miała około 200, tam nie wiem, 50 gości, więc dość duży event. Na spotkaniu z klientem robiliśmy właśnie, jakimś podsumowującym przed tym eventem, robiliśmy sobie checklistę. Ja to od razu wrzucałem w Trello, co powodowało, że po pierwsze zespół, który pracował w biurze, widział, co należy jeszcze zrobić, czego klient oczekuje od nas i jakby w czasie rzeczywistym mógł już zacząć realizować rzeczy. Po drugie, za każdym razem mogliśmy wrócić do tej checklisty i sprawdzić, co zostało wykonane, a co nie, w związku z tym, że każda pozycja ma swój status wykonania, zrobione albo niezrobione. No i sam klient widział, co już zostało zrobione, a co jeszcze nie i czego nam jeszcze brakuje. To jest coś takiego, taka checklista, która chodziła za nami czy za mną cały czas, do której mogłem się odnieść i sprawdzić, co jeszcze powinniśmy zrobić, a czego jeszcze nie zrobiliśmy. Ja sobie wyobrażam, że to samo można by zrobić w Excelu i Excel mógłby czymś takim być, no ale Trello jest zdecydowanie prostsze i myślę, że zdecydowanie łatwiejsze. Z tym oczywiście jest spięty kalendarz i tak działały te to-do listy. Każdy oczywiście może dodawać swoją to-do listę, zarówno ja, jak i klient, więc polecam Trello nawet do bieżącej pracy, a najchętniej korzystam z Trello razem z klientami, jeśli chodzi o zarządzanie treścią i budowę stron www, bo musisz sobie wyobrazić, że opracowanie strony www od samego początku do końca to jest dość złożony proces, który najczęściej zaczyna się od tego, że przedstawia się pierwsze dwie, trzy widoki strony głównej. Nad tą stroną główną się dyskutuje. Trello jest idealnym miejscem do tego, żeby dyskutować nad tym jednym konkretnym plikiem. No, możemy sobie wyobrazić, że jeżeli, i tak jest dokładnie, jeżeli wysyłamy mockup, konspekt strony głównej czy samej strony i odbiorcą tej komunikacji jest, no nie wiem, 5-6 osób w ramach kancelarii i teraz każda zaczyna zgłaszać swoje uwagi, to okazuje się, że w którymś momencie tracimy w ogóle kontrolę nad tym, kto co powiedział, albo albo sami prawnicy się przerzucają opiniami na temat strony, nie czytając wcześniejszych maili. Więc no, Trello pozwala skupić dyskusję nad jednym plikiem. Można sobie to łatwo wyobrazić, że jeżeli wysłamy na przykład trzy pliki, z których jedna związana jest strona główna 1, strona główna 2, strona główna 3, no to za każdym razem trzeba przynajmniej napisać w mailu: teraz będę zgłaszał uwagi do pliku strona główna 1 i uwagi, a teraz będę zgłaszał uwagi do pliku strona główna 2 i lecą uwagi. Natomiast Trello pozwala pozwala po prostu dyskutować nad jednym plikiem i wymieniać się uwagami które dotyczą jednego pliku, a już zaakceptowany plik ląduje sobie na karcie zaakceptowane i już wiemy, że daną grafikę mamy po prostu klepiętą i możemy ją na przykład kodować albo przejść do kolejnego etapu pracy nad stroną www.
To bardzo mi się podoba to, w jaki sposób używasz Trello i mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z tego dla siebie wyciągną.
Wiesz co, no ja jeszcze z tych rzeczy, o których nie powiedziałem, to Trello jest też fajnym narzędziem do wspierania sprzedaży, na takim dosyć prostym sposobie, bo ja wiem, że ty korzystasz z innych narzędzi i chyba tylko...
No tak, ja na przykład sobie prywatnie korzystam z Pipedrive'a do tego celu.
I no to Trello jest takim prostym Pipedrive'em. Tak, bardzo prostym. Z ograniczonymi funkcjonalnościami, czyli tam nie ma notatek, nie ma powiadomień. Powiadomienia są, ale one nie są automatycznie ustawiane. Więc do takiego prostych czynności sprzedażowych również można wpiąć Trello. I co ciekawe, jeszcze ci dodam, to Trello ma swojego bloga i różni ludzie...
Na którym jest dużo pomysłów.
Tak, dokładnie. I niektórzy udostępniają swoje pomysły i pokazują, jak wyglądają ich karty.
Można... Znaczy to, co w ogóle, jeśli chodzi o Trello, mi się strasznie podoba w tym takim tak zwanym ekosystemie wokół Trello, który się na przestrzeni kilku lat już ostatnio zbudował, to jest to, że na przykład jest dużo firm, znaczy głównie to są software house'y, ale to jest coś takiego, taka idea, która mi się strasznie podoba. Dużo firm robi w ogóle publiczne tablice Trello, które są dostępne normalnie pod jakimś tam adresem www z internetu dla każdego, gdzie na przykład można sobie zobaczyć, jakie plany rozwoju aplikacji ma dana firma.
Tak, tak, tak.
Czyli przypuśćmy sobie, że jesteśmy software house'em i piszemy, nie wiem, naszym produktem jest klient poczty jakiś tam, na publicznie dostępnym boardzie Trello można sobie zobaczyć, jakie mamy na najbliższe 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy plany rozwoju tej aplikacji. Do tego stopnia, że nawet czasami niektóre firmy robią możliwość głosowania na tych kartach po to, żeby się dowiedzieć, jakie feature'y, jakie funkcjonalności użytkownicy chcieliby mieć w następnym update'cie tego software'u zrobione. I dzięki temu sobie priorytetyzują pracę. I to jest strasznie fajna forma kontaktu z klientem, która znowu, tutaj wracamy do tego, o czym na samym początku naszego podcastu mówiliśmy, to jest taka forma komunikacji z klientem albo z użytkownikiem, która kompletnie omija e-maila, tak? Kiedyś to było tak, że jak się chciało poprosić firmę, z której produktu używaliśmy, żeby coś zrobiła z tym oprogramowaniem czy coś, no to trzeba było napisać maila.
Tak.
Dzisiaj w wielu wypadkach wystarczy wejść na board, na przykład właśnie na Trello i kliknąć swój głos, jak gdyby odznaczyć na karcie i dzięki temu nie zaśmiecamy skrzynki pocztowej, tak?
No tak, i to jest też prostsze dla samych użytkowników, zakładając, że znają Trello. No ja myślę, że przede wszystkim niewiele kancelarii w Polsce zna Trello, niewiele klientów w kancelarii, no może klientów to już co innego. Niewiele kancelarii zna Trello, w związku z tym trudno byłoby im udostępniać online swoje karty, ale myślę, że to byłoby fajne.
Nie, to znaczy wiesz co, no może online to jeszcze faktycznie trochę za wcześnie w środowisku kancelarii, ale myślę sobie, że można by na przykład używać też Trello w ramach na przykład jakiegoś większego zespołu kancelaryjnego do tego,
oczywiście,
żeby... Strzelam, pracownicy głosowali za tym, jakiego typu owoce chcieliby mieć w kuchni, no, albo żeby ktoś tam zagłosował odnośnie miejsca, do którego firma pojedzie na najbliższą integrację. No to można wykorzystać, tak?
To byłoby fajne. Pewnie prostsze niż utworzenie grupy na fejsie. Może nie wiem, czy prostsze. Bo równie dobrze można by takie głosowanie zrobić na grupie fejsowej.
Natomiast mówiłeś jeszcze o wykorzystywaniu Trello w sprzedaży. To ja tylko chciałbym doprecyzować taką jedną rzecz, że no właśnie, ponieważ Trello jest zorganizowane na zasadzie tablicy, na której są listy, tak, a na tych listach są karty, można po prostu bardzo szybko sobie zbudować lejek sprzedażowy, gdzie po lewej stronie mamy wszystkie szanse na sprzedaż, później dalej w prawo idąc, każda kolejna lista to jest kolejne zawężenie tego lejka sprzedażowego, aż w końcu na samym końcu jest sprzedana usługa, tak?
No tak.
I w ten sposób też działa Pipedrive, którego ja prywatnie używam, natomiast Pipedrive jest narzędziem o wiele bardziej rozbudowanym, z możliwościami robienia sobie raportów z tych sprzedaży, z możliwościami gromadzenia tak naprawdę różnorakich wiadomości, plików, powiadomień dotyczących i każdego etapu sprzedaży i każdej konkretnej szansy na sprzedaż. Ja akurat, jeśli chodzi o Pipedrive'a, to ja go używam głównie do organizowania sobie informacji.
Okay.
To znaczy używam Pipedrive'a nie na zasadzie właśnie narzędzia do wspomagania sprzedaży, tylko bardziej do narzędzia do gromadzenia wiedzy, która jest zorganizowana wokół różnych tematów, natomiast to jest różnoraka wiedza, bo to, co mi się bardzo w Pipedrive'ie spodobało, to jest to, że na każdej jak gdyby karcie Pipedrive'a jest taki timeline. który chronologicznie pokazuje wszystko. I tam można i wrzucić na ten timeline maila, i tam można dodać jakiś plik, i tam można sobie wpisać jakąś notatkę. I to jest bardzo często mi potrzebne do tego, żeby sprawdzić, ponieważ ja dosyć często w życiu prywatnym muszę do jakiegoś tematu jak gdyby wejść, zapoznać się z nim, coś tam zrobić, typu, nie wiem, na przykład odnowić ubezpieczenie domu, po czym wyjść. I ja do tego tematu wrócę za rok. Być może podczas tego roku raz, dwa razy jeszcze coś się zdarzy, co będzie tego tematu dotyczyło, ale ponieważ tych tematów jest wiele, no to, to potrzebuję takiego widoku timeline'u i jak następnym razem za parę miesięcy wrócę do tego tematu, no to sobie po prostu przeglądam ten timeline i już wiem, co się wcześniej wydarzyło. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni i powie, a tu jest jakiś problem na przykład z taką i taką umową, czy trzeba zmienić operatora, nie wiem, naszych telefonów komórkowych, czy cokolwiek, no to ja sobie wchodzę po prostu na odpowiednią kartę i na tym timeline'ie widzę, kiedy zawarliśmy ostatnią umowę, kiedy ostatnio się kontaktowałem z handlowcem i tak dalej. Więc i to są takie rzeczy, których ja nie robię na co dzień, tylko to się robi, jeśli chodzi o umowę na komórki, raz na dwa lata, jeśli chodzi o ubezpieczenie, to raz do roku, więc to są takie rzeczy, do których się, ja to tak trochę nazywam, wskakuje się do tego oceanu, a później się z niego wyskakuje i później za jakiś czas się znowu wskakuje, więc trzeba, jak się wskoczy, to trzeba się szybko zorientować, co się dzieje. I Pipedrive mi na to bardzo pomaga na taką potrzebę, tak? Bardzo mi pozwala się szybko zapoznać ze wszystkim, co się wydarzyło. No pod warunkiem oczywiście, że jak na przykład rozmawiam z kimś przez telefon, no to zanotuję sobie, o czym rozmawiałem, bo jeszcze nie jest to takie narzędzie, które potrafi podsłuchać rozmowy i wyciągnąć wnioski i zrobić notatkę, ale spokojnie.
No to podsumujmy, o jakich narzędziach my dzisiaj rozmawialiśmy. Ja pamiętam, że o Slacku, przy czym moje doświadczenie przy Slacku wynika z tego, że ty mnie zaprosiłeś do współpracy i ty ze Slacka korzystasz na co dzień. Mówiliśmy o Trello i powiedzieliśmy o Trello w kontekście zarządzania treścią, sprzedaży, zarządzania projektami. Powiedzieliśmy o Facebook Messengerze, w związku z tym, że ja korzystam z zespołem z Facebook Messengera. Przewinęło się gadu-gadu. No i mówiliśmy o Pipedrive'ie, który jest idealnym narzędziem do wsparcia sprzedaży. I tutaj chętnie bym porozmawiał o tych narzędziach sprzedażowych w przyszłości. Czy coś jeszcze w ramach podsumowania u ciebie?
No przede wszystkim zaczęliśmy całą rozmowę o e-mailu i o tym, że ja nie lubię e-maila. I myślę, że też możemy zakończyć, że z jednej strony e-mail dzisiaj jest takim kanałem komunikacyjnym, który służy do wszystkiego, a w związku z tym trochę służy do niczego, ale z drugiej strony jest to jednak najbardziej rozpowszechniony kanał i znów w takim kontekście przyszłej jakiejś naszej rozmowy, na przykład o prowadzeniu sprzedaży w firmie, znów chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, o której przy mnogości różnych rozwiązań dzisiaj jest łatwo jest zapomnieć, że zbudowanie dobrej listy mailingowej i trzymanie kontaktu z klientami przez maila jednak wciąż jest najpewniejsze i najbezpieczniejsze mimo wszystko.
No tak, bo ten e-mail marketing jest bardzo silnym narzędziem i dobrze zrobiona lista mailingowa, no to jest potężne narzędzie sprzedażowe i
no i tyle, także o ile do takiej komunikacji właśnie projektowej, czy do wymiany informacji między ludźmi. Czasami ten e-mail jest już zbyt oficjalnym i zbyt takim formalnym narzędziem, o tyle no, pamiętajmy, że e-mail jeszcze długo pewnie nie umrze.
Ale w ogóle niech nie umiera.
To dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom.
Dzięki.
I do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękujemy, do usłyszenia.